proszę Państwa, i teraz cytuję dalej ten tekst. Jak Państwo pamiętacie, zakończyłem na porównaniu handlu kontenerowego handlu Chin z Chile i z Peru. I teraz cytuję dalej. Port Callao na obrzeżach Limy. Obecnie główny port handlowy Peru i najbardziej ruchliwy hub kontenerowy w Ameryce Południowej obsłużył około 2,4 miliona właśnie tych standardowych kontenerów. Jednostka portowa duńskiej linii żeglugowej AP Møller Mærsk kontroluje północną stronę Callao, podczas gdy operator terminalu z Dubaju DP World zarządza południem, gdzie inwestuje 350 milionów dolarów w zwiększenie przepustowości tego portu. Czyli innymi słowy, największy obecnie port Peru jest podzielony na dwie części. Jedną zarządza Møller Mærsk, czyli Duńczycy, a drugą zarządza Dubaj, firma z Dubaju. I teraz COSCO podąża teraz za Mærskiem w służbie transpacyficznej na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Według danych opublikowanych w zeszłym roku przez serwis badawczy Blue Water Reporting, duńska grupa kontrolowała 21% przepustowości na szlaku handlowym, jak rozumiem, z Peru do Chin, podczas gdy COSCO zajmowało drugie miejsce z dwoma innymi liniami żeglugowymi, czyli po 14. Dlaczego nie powiedziano, które to były pierwsze żeglugowe, no ale nie podano. Można jednak się spodziewać, że udział COSCO wzrośnie, gdy nowy port zacznie działać, niezależnie od tego, czy sam port będzie zarabiał, czy nie. To strategiczny rozwój, powiedział Peter Sand, główny analityk w usłudze danych wysyłkowych Seneta w Oslo. Jeśli pójdzie zgodnie z założonymi planami, stanie się centrum chińskiego eksportu kontenerowego na kontynent południowoamerykański, nie tylko eksportu, ale handlu. Dalej cytowany jest ten Peter Sand. Niektóre inwestycje państwowe COSCO w Chinach mają inny niż zwykle cel, mają inny cel niż zwykły komercyjny sukces, dodał. Cel jest szerszy i bardziej długofalowy. No to jest oczywiste. Takim sztandarowym portem COSCO w Europie, jak Państwo wiecie, jest Pireus, wokół którego była cała masa zamieszania. I teraz cytuję dalej. Jeśli Peru będzie w stanie przyspieszyć rozwój planowanych pobliskich parków przemysłowych, które mogłyby wykorzystać nowy port i jego położenie wzdłuż autostrady panamerykańskiej, to Chiang Kai może również stać się znaczącym motorem wzrostu całego tego obszaru, powiedział Omar Narea, profesor zarządzania publicznego, który koncentruje się na infrastrukturze na Universitet del Pacifico w Limie. Peru musi skupić się na idei zaplecza jako sposobu rozwijania łańcuchów wartości. Chodzi o to, żeby ten port Chiang Kai, nowo powstający z tym parkiem przemysłowym na zapleczu, żeby to zostało wpięte w cały system zarządzania w Peru, no i to wtedy właśnie będzie miało sens dla Peruwianczyków, największy sens. A z kolei tutaj jest kolejne zdjęcie, tym razem tego portu Callao. Notabene, bardzo ciekawa rzecz. Czy Państwo słyszeliście o tym, gdy świat zachodni, a my razem z nim byliśmy informowani o tym, jaką straszną rzeczą jest opanowanie przez Chińczyków portu w Pireusie, a przecież oni tam nie są sami. To była straszna afera, że jak to jest możliwe, że Chiny opanowują jeden port w Pireusie. Natomiast ani ja, ani Państwo zapewne nie zdawaliśmy sobie sprawy, że właśnie ten port Callao, największy port rowerowy Peru jest podzielony po prostu między dwie firmy, jedna z tych firm to Maersk, a druga no właśnie AP Møller Maersk, a druga to drugi operator kolejnej części terminalu to właśnie Dubai, czyli DP World. Nikt nie zająknął o tym, że tak właśnie jest, prawda? Ciekawostka taka sobie. I teraz dalej może. Port Chiang-hai ma jednak również swoich krytyków. Również wśród środowisk ekologicznych. No i jakżeżby inaczej, no przecież ci ekoterroryści się wszędzie znajdą. Świetnie im się wiedzie w Polsce, no to się rozprzestrzeni na cały świat. Alejandro Quirinos, dyrektor firmy Copper Action, czyli Miedź, która wspiera lokalne społeczności dotknięte projektami wydobywczymi infrastrukturalnymi, powiedział, że rozwój portu zaszkodzi rolnictwu w okolicy, niszcząc tereny pod mokłem, uszkadzając domu przez podziemne wysadzane i rujnując rybołówstwo w Zatoce Chiang-hai z wieloma nowymi molami. Budowa tego portu wywarła poważny wpływ na życie wielu ludzi i środowiska, powiedział ten Chirinos. Udało się im obejść wymagania środowiskowe i inne żądania Peru za duże inwestycji, wykorzystując państwo osłabione latami kryzysu politycznego i powikłaniami po pandemii. Tak, odpowiadając na liczne skargi, port podkreślił kroki podejmowane przez deweloperów w celu zminimalizowania negatywnych skutków. Podziemne wysadzanie dotyczyło tunelu o długości 1,8 km, który połączy bezpośrednio obszar portu z terenem parku przemysłowego i logistycznego, tak aby ciężarówki mogły podróżować pod ziemią między tymi dwoma strefami, zamiast korzystać z ulic miejskich. Nowy zakład odsalania wody pozwoli portowi uniknąć nadwyrężenia istniejących dostaw wody. To druga sprawa. Przewidziano również teren pod oczyszczalnię ścieków, co powinno poprawić jakość wody w zatoce, ponieważ większość ścieków teraz w tego miasteczka trafia do morza w stanie nieoczyszczonym. Projekt portu podlega również przeglądowi archeologicznemu ze względu na rozkwitającą na tym obszarze prekolumbijską kulturę Chiang-hai o tej samej nazwie. Nasza ocena wpływu na środowisko została zatwierdzona przez dwie agencje prasowe, ale krytycy nie są zainteresowani tym, co my mówimy, powiedział ten człowiek peruwiańczyk. Rio się nazywa. Zgodnie z warunkami pierwotnej umowy między Costco a Glencore, notowany na giełdzie w Limie Volcan Glencore może zobowiązać Costco do wykupienia pozostałych 40% udziałów w ciągu 5 lat oraz rozpoczęcia działalności komercyjnej w porcie. W swoim rocznym raporcie Costco oszacował potencjalny koszt zakupu na dzień 31 grudnia, którego roku on terminował, na 232 miliony dolarów. I teraz po powrocie do miasta Johnny Ching, ten nauczyciel, liczy na obecność Costco w celu ożywienia lokalnego chińsko-peruwiańskiego stowarzyszenia Chiang-hai, które ma około 250 członków i obchodziło 132. rocznicę na początku tego miesiąca, rocznicę swojego istnienia. Relacje między chińskimi peruwiańczykami i chińskimi firmami nie są tak mocne, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Możemy sobie pomóc. Tak. Proszę Państwa, no więc tu, jeśli chodzi o tą historię z tymi chińskimi peruwiańczykami, ja chciałem zwrócić Państwu uwagę, że kilka lat temu prezydentem Peru był Peruwiańczyk chińskiego pochodzenia. Jeśli dobrze pamiętam, chińskiego czy japońskiego, nie chyba chińskiego. A teraz też 132 lata istnienia tego lokalnego stowarzyszenia. Proszę Państwa, cieszę się, 132 lata. koniec XIX wieku. To był czas, kiedy z Chin wyjeżdżały miliony Chińczyków, sprzedawane dosłownie jak niewolnicy. Znaczy nie jak niewolnicy, to byli niewolnicy. Sprzedawani byli ci Chińczycy i oni podróżowali, znaczy ich wieziono z jednej strony do Stanów, znaczy na całe zachodnie wybrzeże Ameryk, obydwu Ameryk. Poczynając od Montrealu, a kończywszy tam na dole, na koło liczących 40. Czyli całe wybrzeże Pacyfiku. To były miliony Chińczyków, kulisów, których rodziny sprzedawały, młodych ludzi głównie, znaczy przede wszystkim młodych ludzi, których rodziny sprzedawały. Taka była wówczas, tak panowała wówczas w Chinach nędza. No i to jest to, jeśli chodzi o to, skąd się wzięli Chińczycy na tamtym obszarze. Mniej więcej to był ten sam czas, kiedy Chińczycy budowali koleje, oczywiście znacznie wcześniej, budowali koleje w Stanach Zjednoczonych. No wtedy Chile nie było tak ciekawym miejscem jak Stany Zjednoczone, więc na przykład ta siła robocza chińska trafiała do Stanów Zjednoczonych, ewentualnie Kanady, a dopiero później na południe, do Ameryki Południowej. Tak, jeśli chodzi o tych ekoterrorystów, którzy próbują wszędzie ugrać swoje pieniądze, bo to przecież głównie o pieniądze, jak Państwo wiecie, chodzi. Jak się im zatka mordy pieniędzmi, no to oni pozwalają robić to, co inwestorzy muszą robić. No ale naprzód te mordy im trzeba zatkać. To wszystko jedno, szerokość geograficzna nie ma żadnego znaczenia, ani długość również. To bydło jest dokładnie wszędzie takie samo. Jest oczywistą rzeczą, że to malutkie miasteczko, pewnie kilkutysięczne, a tutaj widać kilkadziesiąt domów, to będzie jakby, znaczy w niedługim czasie, to nie tylko to się pewnie zmieniło już w tej chwili, ale będzie się radykalnie zmieniało, no bo przecież w końcu ta osada rybacka, być może ten port rybacki został już w ogóle przesunięty w inne miejsce. Być może, ja tego nie wiem, ale bo tutaj na tym zdjęciu w ogóle nie widać żadnego portu rybackiego. No w każdym razie ta ludność tego miasteczka po prostu z roku na rok będzie się bogaciła i co do tego czyli wątpliwości nie ma, będą mieli coraz nowsze, coraz ciekawsze zajęcia, będą napływały tysiące ludzi z Chin i nie tylko. No cóż, tak to już jest, że tam, gdzie są wielkie inwestycje, gdzie drwa rąbią, tam dziury lecą, prawda? Więc na pewno jakieś koszty tego będą, natomiast bez wątpienia nie tylko Chiang Kai, ale całe Peru zyska na tym, będzie zyskiwało w momencie, właściwie już chyba w tej chwili, dlatego że przecież to jest gigantyczna inwestycja, która potrzebuje gigantycznych surowców, ludzi, olbrzymiej ilości itd. Ja trzymam kciuki za Chiang Kai, trzymam kciuki za Peruwianczyków. Mam nadzieję, i to ostatnia uwaga moja, mam nadzieję, że Chińczycy odkupią od tego wulkanu, jak to się nazywało, Glencore, tego szwajcarskiego wulkanu Glencore, resztę tych 40 udziałów i po prostu będą robili tam dobry interes. Dziękuję.